Gość dnia. Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest dzisiaj wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Rozmawia Jarosław Popak.
Dzień dobry, panie wojewodo.
Dzień dobry.
Wczoraj rozpoczęła się na Pomorzu kampania informacyjna w temacie nowej piątki, czyli inaczej nazywanej piątki Kaczyńskiego. Pięciu sztandarowym punktom programu rządowego przed zbliżającymi się wyborami. Jak to będzie wyglądać fizycznie na Pomorzu?
Tak, dokładnie. Wczoraj rozpoczęliśmy w samo południe, wyjechały dwa busy. Dlatego dwa, że rzeczywiście województwo jest duże, a chcemy dotrzeć do każdego miejsca, do każdej gminy, wszędzie, gdzie jest taka potrzeba. Dlatego są dwa i będą równocześnie jeździć, ale oczywiście w dwóch różnych miejscach, bo to też była taka informacja czasami, że one nie będą jeździły razem, ale będą w różnych miejscach w tym samym czasie. Dwie drużyny, to są eksperci, którzy będą jeździli tymi busami z Wydziału Polityki Społecznej, z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. To są osoby, które są przygotowane do tego, żeby opowiadać o tej nowej piątce, ale nie tylko, ponieważ są to urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego i oni są zorientowani we wszystkich sprawach, które mogą dotyczyć mieszkańców. Także myślę, że te rozmowy z mieszkańcami Pomorza będą dotyczyły piątki przede wszystkim i wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości i pytań. Natomiast również będą dotyczyły pewnie innych kwestii, innych spraw, które zawsze przy takich akcjach informacyjnych mają miejsce, są ważne dla mieszkańców, a dla nas to też jest istotne, te rozmowy z ludźmi, żebyśmy lepiej poznali ich punkt widzenia.
Czyli mieszkańcy Pomorza mogą spokojnie zwracać się do urzędników także ze swoimi takimi codziennymi sprawami.
Oczywiście, że tak, bo myślę, że ta piątka jest w wielu punktach jasna, chociaż nam się czasami tak wydaje, że coś jest oczywiste i zrozumiałe, a okazuje się w rozmowach z ludźmi, z mieszkańcami, że niekoniecznie. Czasami nawet padają takie pytania, gdzie wydaje nam się, że odpowiedzi są oczywiste. Te doświadczenia, które mamy też sprzed 3 lat tego typu akcji, dokładnie bardzo podobnej, czyli akcji informacyjnej dotyczącej wprowadzenia programu 500+. Teraz mamy rozwinięcie tego programu i nas bardzo cieszy, że udało się w tak krótkim czasie ten program uzupełnić, rozwinąć i w zasadzie dojść do momentu docelowego, bo wtedy właśnie też bardzo dużo było pytań dotyczących właśnie tego progu dochodowego, dotyczącego tego progu, który ograniczał na przykład dla osób na przykład samotnie wychowujących dzieci i jak to było jedno dziecko, to rzeczywiście wydawało się, że trzeba w krótkim czasie, w takim czasie, w jakim to będzie możliwość, ten program rozbudować o chociażby zwiększenie liczby osób, które są uprawnione. Teraz tak się stało i to mnie bardzo cieszy, że nie ma tego progu dochodowego, że ten program jest nie tylko wspierający rodziny, powodujący większy poziom życia, szczególnie rodzin wieloletnich, ale również ma ten jeszcze mocniejszy impuls prorozwojowy, zachęcający do posiadania dzieci, a jak wiemy, ważne to jest, żeby ten wskaźnik dzietności rósł. A ja muszę powiedzieć, że 500+ i ten program, rozwój tego programu, szczególnie na Pomorzu jest istotny, ponieważ my jesteśmy w Polsce liderem, jeżeli chodzi o wskaźnik dzietności. I tutaj program jest bardzo sprawiedliwy, czyli dostają, do województwa trafia taka kwota, dokładnie wynikająca z tego, ile jest wniosków, ile jest dzieci, skoro u nas rodzi się najwięcej w Polsce dzieci i mamy te wskaźniki najlepsze, to relatywnie największe pieniądze z tego programu będą trafiały do rodzin, do osób, które wychowują dzieci na Pomorzu.
Ale jednak eksperci będą musieli zmierzyć się też z opiniami osób, które twierdzą, że to jest program, to jest polityczne rozdawnictwo pieniędzy. Czy są przygotowani do tego typu dyskusji, czy będą chcieli przekonać tych, którzy jeszcze nie są przekonani?
Oczywiście, że tak, i uzbrojeni w argumenty bardzo mocne, bo 3 lata doświadczeń i wtedy też były głosy, też były wątpliwości, że pieniądze nie zostaną wydane racjonalnie, że właśnie będą marnowane. Okazało się, że tych przypadków to można policzyć na palcach jednej ręki, w których nie wypłacano świadczeń w postaci pieniężnej, tylko rzeczowej, bo taka była możliwość. A pozytywne skutki, chociażby takie jak odnotowano w gminach, że na przykład znacznie poprawiła się ściągalność opłat za wywóz śmieci, za opłaty za wodę, za ścieki. Nagle wiele problemów dzięki temu, że właśnie rodziny wielodzietne, w których po prostu brakowało pieniędzy od pierwszego do pierwszego, te słynne zeszyty w sklepach, to wszystko zostało w radykalny sposób ograniczone albo wręcz wyeliminowane.
Czyli z tego co słyszę, ten program 500+ na każde dziecko jest dla pana najważniejszy, a ja przytoczę teraz sondaż Ibrisu dla Rzeczpospolitej, z którego wynika, że wyższe koszty uzyskania przychodów, czyli mniejsze podatki, 82% Polaków popiera ten program i uważa, że to jest najważniejszy punkt z tej piątki.
Tak, oczywiście. Tu można by powiedzieć, że nawet by nas pewnie nie zdziwiło, gdyby 100% Polaków popierało takie rozwiązania. To rozwiązanie zmniejszające podatki jest również istotne. Ono też dotyczy przecież i emerytów, i osób wychowujących dzieci, bo 1%, może to nie jest wielka kwota nominalnie, ale to jest zawsze obniżenie podatku dochodowego dla wszystkich. Wzrost kwoty wolnej to są konkretne pieniądze rocznie, które pozostają w portfelu i nie trafiają w formie podatków. I jak widzimy, jest to możliwe dzięki sprawnemu zarządzaniu państwem, ponieważ z jednej strony mówimy o bardzo dużym wzroście kwot chociażby na wydatkowanych na program 500+, bo dochodzi to w przypadku województwa pomorskiego, to jest przecież około 600 milionów złotych na półrocze, 1,2 mld rocznie, więc z tego 1,5 mld, które było w 2018 roku, zrobi się niemalże drugie tyle i trzeba te pieniądze znaleźć również w dochodach podatkowych. Czyli uszczelnienie systemu podatkowego, można by powiedzieć tak, sprawiedliwsze zarządzanie i oszczędne państwem powoduje, że można rozbudowywać programy socjalne, ale jednocześnie obniżać podatki, co też daje impuls rozwojowy, bo ta piątka tak się szczęśliwie składa i jeżeli się tak dobrze zastanowić, to ona dotyczy każdego, ponieważ od urodzenia do zasłużonej emerytury każdy w jakimś punkcie albo w kilku z tej nowej piątki skorzysta w bardzo wymierny sposób.
Myślę, że pana urzędnicy, którzy będą jeździć po Pomorzu, spotkają się też z opiniami dotyczącymi tego, że wiele miejscowości jest wykluczonych komunikacyjnie. Ten punkt przywrócenia linii PKS-u znajduje się oczywiście w programie. Zgadza się też częściowo z nim marszałek Mieczysław Struk, z którym rozmawiałem kilka tygodni temu. On oczywiście ma inny punkt widzenia, jak to można zorganizować, natomiast zgadza się z tezą, że wykluczenie komunikacyjne należy zlikwidować. Czy uważa pan, że uda się w bliskiej perspektywie doprowadzić do tego, że autobusy będą dojeżdżać do miejscowości na Pomorzu?
Bardzo, bardzo cieszy mnie to, że opinia samorządów jest pozytywna i pozytywnie to odbierają, ponieważ bez nich nie da się tego szybko wprowadzić. Bardzo ważna jest współpraca z samorządem powiatowym, z samorządem gminnym, ponieważ wiemy, że transport publiczny to nie jest dziedzina, którą można rozwiązywać lokalnie w jednym miejscu. To jest cały system powiązań z systemu komunikacji autobusowej, chociażby z kolejową, więc ważne jest, żeby koordynować to na poziomie całego województwa.
Ale według pana, jak to teraz wygląda? Czy tą koordynację da się wprowadzić jeszcze w pierwszym półroczu tego roku, czy już później?
Ja wychodzę z założenia, że jak ktoś mówi, że się nie da, to się myli. Wiele już udało się programów, które właśnie były tak oceniane, że tego się nie da zrobić. Okazało, że się dało zrobić i to szybciej niż nawet sami żeśmy przewidywali. Dlatego liczę na dobrą współpracę z samorządami, bo ten punkt nowej piątki możemy zrobić szybko, sprawnie i tak, żeby było to odczuwalne tam, gdzie tych połączeń brakuje. Właśnie dzięki dobrej współpracy z samorządami. Liczę na to, że samorządowcy w gminach, a starostowie w powiatach już bardzo intensywnie nad tym pracują, nad planami, które umożliwią złożenie odpowiednich wniosków, tak żebyśmy mogli to jak najszybciej uruchamiać, bo wiemy, że z tej całej piątki najbardziej skomplikowany do wdrożenia jest właśnie ten punkt. Pozostałe mają na celu przede wszystkim to, żeby były proste, żeby było jak najmniej biurokracji i myślę, że tak jak w przypadku emerytury plus, nie trzeba nawet składać wniosku. I to jest ważne, tak jak to jest doświadczenie z programu 300+ wyprawki szkolnej, gdzie myślę, że rodzice mają bardzo pozytywne doświadczenia, że nie było żadnej biurokracji i wszystko bardzo sprawnie przebiegało.
Z jednej strony przeznacza się dziesiątki miliardów na program związane z tą piątką. Z drugiej strony czeka nas 8 kwietnia strajk nauczycieli, którzy domagają się podwyżek. Nie mówimy tu już oczywiście o wysokości tych podwyżek, bo i Solidarność, i Związek Nauczycielstwa Polskiego mają inne żądania i na co innego liczą. Proszę powiedzieć, czy kuratorium, czy nasze województwo jest przygotowane na ten strajk? Jak pan ocenia w ogóle postawę nauczycieli?
Myślę, że o tyle jest to niezrozumiałe, że podwyżki następują. Ja rozumiem osoby, które
ale nie takie, jak
tracą cierpliwość i protestują wtedy, kiedy nie mają perspektywy. Pensje nauczycielskie są na takim poziomie w związku z wieloletnimi zapóźnieniami, czyli zamrożeniem, najprościej mówiąc, zamrożeniem przez wiele lat wynagrodzeń. Od półtorej roku jest to 16%. Myślę, że to jest relatywnie dużo. To jest to, co w budżecie można znaleźć i te pensje rosną. I oczywiście, nie wiem, mówimy o statystykach i nie wiemy, jak to jest w konkretnym przypadku, bo za dużymi liczbami, miliardami w subwencji, procentami stoi czasami konkretna osoba, która mówi, a u mnie nie jest to 16%.
O to właśnie chodzi. No wczoraj mieliśmy na antenie Radia Gdańsk debatę, gdzie nauczycielki pokazywały paski z wypłatami, no są one naprawdę bardzo, bardzo niskie.
Być może, ale pytanie również o to, jak wygląda system w ogóle wynagradzania. On jest bardzo skomplikowany. Jeżeli ktoś mówi, że podniesienie 1000 zł brutto, to teraz pytanie czego? Bo jeżeli podstawy, to z wszystkimi dodatkami może być równie dobrze 2500, ale może być 1500, ponieważ te systemy są bardzo skomplikowane i różne w każdej gminie. Więc nie jest to taka prosta i oczywista rzecz, że można wszystkim jednakowo podnieść. Myślę, że to też przez wiele takich nakładek na ten system, różnych dodatków, to powoduje, że jest skomplikowany i oczywiście te podwyżki może są za małe, ale one następują i to szybciej niż były planowane i mnie niepokoi tylko szczególnie to ostatnie oświadczenie szefa Związku Zawodowego, który powiedział, że możemy nie dać promocji uczniom do następnej klasy.
Przeprosił za to.
Ja rozumiem, ale myślę, że przecież my wszyscy mamy tą świadomość, że każdy nauczyciel ma tą władzę i zawsze miał i mógł każdego z nas nie promować do następnej klasy, wystawiając negatywną ocenę i wszyscy o tym wiedzą. I w ustach nauczyciela, osoby, która reprezentuje nauczycieli, takie stwierdzenie rzeczywiście jest szokiem, tak? Jest szokiem, że można pozwolić sobie na to, żeby tak stwierdzić, uświadomić coś, co no przecież my wiemy, że to jest możliwe, ale żeby wykorzystywać w proteście taki instrument, no jest to niedopuszczalne, dlatego myślę, że to bardzo zaszkodziło nauczycielom, którzy moim zdaniem takiej metody nigdy by nie wykorzystali.
Wczoraj uczestnicy debaty zgodzili się z tym, że było to bardzo niefortunne. I na koniec zadam jeszcze jedno pytanie. Kilkanaście dni temu Stowarzyszenie Godność wysłało do pana list w sprawie z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczących likwidacji pomnika księdza Henryka Jankowskiego, likwidacji nazwy skweru i zniesienia honorowego obywatelstwa dla księdza Jankowskiego. Na jakim etapie to się znajduje? Czy pan zapoznał się z tym listem? Czy będzie jakaś reakcja?
Tak, oczywiście ten list z jednej strony był apelem i wiele elementów dotyczyło takiej kwestii ocennej, moralnej i to oczywiście jest jeden aspekt, a drugi to jest prośba o zweryfikowanie tych trzech uchwał dotyczących świętej pamięci księdza prałata Jankowskiego co do zgodności ich z prawem. Nasuwało się stowarzyszeniu wiele wątpliwości, podano również argumenty, na jakiej podstawie wnioskują o sprawdzenie. Oczywiście te trzy uchwały, jak każde uchwały, które trafiają do nadzoru wojewody, będą pod tym kątem zweryfikowane, sprawdzone. Powiem tylko, że uchwał miesięcznie wpływa czasami ponad 1000, więc...
Czyli to też czeka w kolejce?
Nie czeka w kolejce. Najczęściej jest tak, że co do konkretnych uchwał, gdzie są wątpliwości i to są nieraz osoby fizyczne, polityczne, które zgłaszają jakieś zastrzeżenia co do uchwały danej rady gminy. Są to stowarzyszenia, są to ruchy społeczne i oni występując do wojewody, no uzyskują przede wszystkim ten skutek, że zwracają naszą uwagę na konkretną uchwałę bardziej.
Już pana urzędnicy zajmują się tym.
Tak, i to jest tak jak zwykle. Zajmujemy się tym, wiemy, że to jest ważna sprawa. Wiemy też, że te uchwały nie są jakoś skomplikowane prawnie. Tam jest zupełnie inny problem, bardzo bolesny i ta ocena prawna, jeżeli nawet uchwała jest zgodna z prawem, no to ona nie daje, jakby to nie znaczy, że te uchwały powinny być w tym czasie, w tym momencie podjęte na podstawie tych informacji, które na ten moment mamy wszyscy, również radni miasta Gdańska, którzy no, tymi uchwałami wydali, no, w pewnym sensie wydali wyrok.
I kiedy będzie można oczekiwać pana reakcji?
No myślę, że te 30 dni, które w okresie których prawo pozwala mi uchylić uchwałę, mija 15 kwietnia, więc w tym czasie na pewno taką ocenę dokonamy. Oczywiście mamy jeszcze inną możliwość zaskarżenia tych uchwał do sądu. Natomiast oczywiście w sytuacji takiej, kiedy rzeczywiście stwierdzimy niezgodność z prawem i jeszcze musi być to niezgodność z prawem rażąca, czyli nie jakiś drobny, formalny błąd, ale rażące naruszenie prawa, żeby taką uchwałę można było ruszyć, ponieważ wojewoda nie ma prawa ingerować w kompetencje samorządu i zastępować decyzji samorządowych.
Czyli poczekamy. Myślę, że nasi słuchacze też są ciekawi, jaka będzie pana reakcja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Do usłyszenia.